Dzień dobry. Za nami cykliczny polski Barbieheimer, czyli walentynki i tłusty czwartek. I kiedy tak ludzie nie szczędzą sobie uciech cielesnych, dobrze się bawią i kochają, moim obowiązkiem jest się na to zdenerwować i zepsuć zabawę. Co prawda post factum per rectum, no ale jednak, no bo ile można pierdolić o, kontynuując filmowe porównanie sprzed dwóch zdań, bombach kalorycznych. Zwróćcie uwagę na ten bezsens. Ludzie od zarania dziejów pracują cały rok. Zapierdalają, a to w polu, a to w korpo, z większą i mniejszą śmiertelnością, żeby przeżyć. Zapierdalają, no i robią sobie moment w roku, w którym nie zapierdalają. No i jest fajnie wtedy, ale nie, kurwa. Są i tacy, co się do tego przypierdolą. Nie ma, kurwa, wpierdalania pączków. Zakładaj z powrotem homonto z kulturowych oczekiwań i wymogów. Nie dla psa pączek raz do roku. I wiecie, tak, celowo nie zaczęłam podcastu od zaproszenia do wspierania mnie na Patronite. Wrócę z tą propozycją za paręnaście minut przy poważniejszych tematach, jak już zapomnicie o tym śmiesznym pączkowym rancie. Pal licho, kiedy na pączki pomstują domorośli, dietetycy i lekarze. Bardziej problematyczne są rejony, w których na poważnie bierze się memy o radioaktywnych, tanich pączkach. Znaczy, uklęknijcie teraz i podziękujcie losowi za to, że urodziliście się w państwie należącym lub które za waszego życia, jeśli jesteście tak starzy jak ja, wstąpiło do Unii Europejskiej. Rewersem żartów o stopniu zgięcia banana jest to, że nie macie mięsa wyłożonego na ladach w temperaturze pokojowej jak w materiale wiernikowskiej i że nie jesteście, a prawdopodobnie nawet nie znacie osób Infinity Fat. To, co powiedziałam, to oczywiście uproszczenie, bo ogromną rolę w przechowywaniu żywności odgrywają po prostu państwowe inspekcje, ale koniec końców również dzięki regulacjom unijnym na nasze stoły trafia jedzenie spełniające pewne cywilizacyjne normy. A jeśli zastanawiacie się, jak będzie w akapie, to w akapie będziecie mogli zagrać w salmonellową ruletkę. Histeria o składy pączków ma swoje niebezpieczne oblicze, jakkolwiek debilnie to nie brzmi, jak tak teraz myślę. Nie wiem, na pewno jest jednak dowodem na to, że wszystko jest polityczne. Dosłownie pączki jedzone w tłusty czwartek są polityczne. No bo oczywiście podczas będących pikiem polskiego dziennikarstwa śledczego analiz składów pączków odkryto, że jest w nich barwnik z owadów, a biedne czerwce kaktusowe, robaczki, z których robi się koszenile, żyją sobie w Meksyku i nie wiedzą nawet, jaki mają wpływ na nastroje polityczne w euroje. Europa plus urojenia, to chyba tak powstało to słowo na moim języku. No a mają wpływ na przykład te robaczki taki. Jak tam ponczusie ze szwabskiego Lidla i z Biedronki? Dwie spacje, dwa wykrzykniki, dwa znaki zapytania. Jedli pączki z Biedronki i Lidla, dziś czytają o składzie. Wywar z pluskwiaków. Koniec cytatu z pewnego użytkownika. Równie polityczne, choć mniej jawnie w tym kontekście jest kultura diety, czyli to wspomniane homonto, ale tutaj, nie przedłużając już tego mikrorantu, powiem hatfu na każdego, kto buldupi o kaloryczność pączków, namawia do jedzenia ich odchudzonych alternatyw, a jednocześnie reklamuje spamerskie suplementy. Swoją drogą, klasyczne pączki mają mniejszą kaloryczność niż moja ukochana karma dla papug, czyli mieszanka orzechów, ziaren i suszonych owoców, sprawiająca przecież wrażenie super fit. No to tyle o tłustym czwartku, do walentynek nie mam przypierdolki, nikt mnie nie zdenerwował, o dziwo, w tym zakresie. Zdenerwować mnie za to powinna bohaterka następnego, no, głównego właściwie, centralnego segmentu tego odcinka, ale jak zawsze jej najwięksi przeciwnicy okazali się być cichymi, wizerunkowymi sojusznikami. Kolejny jest to, można powiedzieć, hymn tego podcastu. Brzmi on tak. Ktoś z pisowskiego ogródka robi coś godnego krytyki, ale zanim zdążę ją sformułować, zanim kogut zapieje, silni razem trzy razy się rozumu wyprą. No ale zanim przejdziemy do ich bardzo mądrych komentarzy, klasycznie omówmy krok po kroku źródło zamieszania. Omówmy ja i wszystkie moje osobowości. Ta tajemnicza, która obiecuje sobie, że następnym razem podczas spotkania towarzyskiego będzie siedzieć na utkanej, i ta, która nie wytrzymuje i niespodziewanie krzyczy Tusku, Donaldzie, azymut twej mądrości głosem Jacka, pana Jana z Bielska Białej. Używanie liczby mnogiej jest, innymi słowy, cudowne. Dobrze. Marta Nawrocka udzieliła wywiadu Joannie Krińskiej na łamach TVN24. Pamiętacie, jak Stanowski bronił Wiernikowskiej, mówiąc, że jest miła dla najeźdźców po to, żeby skrzętnie, pozornym, ciepłem, neurolingwistycznym programowaniem wyciągnąć z nich niczym agentka wywiadu cenne informacje pokroju potwierdzenia, że goi im się noga? No to ja myślę, że przyzwoitsza jest forma prezentowana w tej rozmowie przez Kryńską właśnie, jeśli już mówimy o jakiejś formie oswajania. A więc takie, mam tutaj na myśli, dosyć klasyczne przechodzenie z tematów łatwych do trudnych, z serdecznością, ale i uczciwym sygnalizowaniem, że trwająca rozmowa nie będzie laurką. Wydaje mi się, że właśnie tak robiła to Kryńska. I co bardziej dociekliwi słuchacze mogą zakładać, że mówię tak dobrze o warsztacie dziennikarki, która przeprowadziła tę rozmowę z uwagi na pewne powiązania zawodowe i nie będą się mylić, ale jednocześnie mogą się nie spodziewać, że robię to również dlatego, bo i do dziennikarki TVN24 się silni razem przyjebali. Widzicie, jakie niejednoznaczne są te podziały? Na egzakmatwanym rusztowaniu się rozciągają poglądy i sympatie polityczne Polaków? To teraz wypowiem się ciepło o drugiej z pań i zrobi się milutko po prostu jak na wieczorku z Braunem w Kanale Zero albo u Jaruzelskiej w domu. W sumie wizyta u niej mogłaby być z perspektywy Nawrockiej dobrym ruchem, tak sobie myślę. Ja przyznaję się bez bicia, że mam chorą słabość do Jaruzelskiej. Przy pełnej świadomości okropnych rzeczy, które robi, niestety jest ciepłą ciocią, której nigdy nie miałam. A w ogóle, jak doskonale też już wiemy, mami, daddy i ciociunia issues są prawdziwym spiritus movens poglądów politycznych Polaków. W każdym razie udzielenie tego wywiadu, tego w TVN24, było świetnym posunięciem ze strony Nawrockiej. Zapamiętajcie sobie tę dewizę, którą co prawda wymyśliłam, ale jestem przekonana co do jej słuszności. Najważniejszym zadaniem polityka jest dbanie o swój korowy elektorat, wzmacnianie, a nie rozszerzanie go, bo zwykle próby jego rozszerzania kończą się ubytkami na tej pierwotnej flance, która była mocna. No, po prostu kocyka, innymi słowy, nie starcza dla wszystkich, a wręcz pruje się ten kocyk w tym rogu, którym najmocniej oblekał elektorat na początku. Uważam, że najświeższym dowodem jest tutaj Trzaskowski. Lalala, stabilne 40% i jebki i w szprychy poudaje prawaka. Nawrocka co prawda udzieliła wywiadu w medium uznawanym za liberalne, więc można by to uznać za próbę właśnie rozszerzania elektoratu. Ale biorąc pod uwagę, że w rozmowie zaprezentowała dokładnie takie poglądy, jakich wszyscy się po niej spodziewali, to jednak uważam, że ten wywiad miał służyć jej korowemu elektoratowi. Znaczy, no, doprecyzowując, elektoratowi jej męża. Poza tym, może poza Republiką, każdą dużą telewizję oglądają ludzie o każdych poglądach. Nie oszukujmy się. No i dodatkowo Nawrocka podkurwiła elektorat Koalicji Obywatelskiej, co na zasadzie sprzężenia zwrotnego wzmocniło sympatię do niej tych osób, które zagłosowały na obecnie urzędującego prezydenta. Wywiad jest krótki, ma format telewizyjny. Podejrzewam, że dłuższa forma nie posłużyłaby bądź co bądź niewprawionej w medialnym boju Marcie Nawrockiej. Tak jak powiedziałam, wywiad otwiera jedyny słuszny dziennikarski grooming, czyli historia zawodowa Nawrockiej, która jest imponująca, bo Nawrocka pracowała w Krajowej Administracji Skarbowej, wcześniej w służbie celnej. W pracy nosiła broń, choć jak mówiła w wywiadzie, nie musiała jej nigdy użyć w czasie akcji, no bo właśnie brała udział w niebezpiecznych interwencjach, rozbijając przypadki, nielegalnego hazardu. Nie będę wam relacjonować całej rozmowy, zwłaszcza, że jest ona już za paywallem, jeśli się nie mylę, ale na pewno mogę Nawrocką pochwalić za pozbawione paniki mówienie o dostępie nastolatków do mediów społecznościowych. Nie dała się wciągnąć w fałszywą histerię wokół tego tematu, choć, umówmy się, jest to oczywiście związane z faktem, że jej mąż zawetował ustawę wdrażającą DSA, czyli ten unijny akt o usługach cyfrowych. Największe emocje komentariatu, naturalnie, wywołały odpowiedzi Nawrockiej na pytania o in vitro i aborcję. W przypadku pierwszego z zagadnień powiedziała, że nie ograniczałaby drugiej osobie prawa do takiego zabiegu, ale na pytanie, czy wsparcie dla rodzin korzystających z in vitro jest dla niej ważne, poprosiła o inny zestaw pytań. Tak podśmiewając się przy tym i odwracając wzrok. Zapytana o kwestię aborcji powiedziała, najmniejsze zdziwienie na świecie, że, to cytat, którego wolałabym nie wypowiadać, żeby nie utrwalać w moim odczuciu fałszywej narracji, ale nie bardzo mogę go ominąć. Brzmi on, jestem za życiem. Tę deklarację poprzedziła swoją historią zajścia w ciążę jako młoda dziewczyna. Powiedziała, że stała przed wyborem. Jest to tutaj słowo klucz oraz, że urodziła dzięki wsparciu rodziny. To kilka słów klucze. Następnie Kryńska docisnęła, pytając, czy Nawrocka zgadza się z obowiązującym porządkiem prawnym i dotyczącym aborcji. I na to pytanie Nawrocka po prostu nie odpowiedziała. Milczała, uśmiechała się, obróciła na moment, ale poza tym podtrzymywała kontakt wzrokowy. PR-owo idealny ruch, bo spektrum podejścia do aborcji wśród konserwatystów jest wbrew pozorom naprawdę szerokie. Takich prawdziwych konserwatystów, oldschoolowych konserwatowców, Boże. Konserwatystów, pisowców. Też połączyły mi się te dwa określenia. No po pierwsze dlatego, bo w pokoleniu naszych babek i prababek po prostu aborcji robiło się często. Chcecie tego czy nie? Jest bardziej prawdopodobne niż nieprawdopodobne, że któraś z kobiet w waszej rodzinie te aborcje albo i kilka aborcji miała. Po drugie, niewiele osób być może w ogóle to pamięta, że chyba najcieplej po Kwaśniewskiej wspominaną pierwszą damą była Maria Kaczyńska i ona była przeciwniczką zaostrzania prawa aborcyjnego, za co zresztą ojciec Rydzyk miał nazwać ją czarownicą. Możemy być pewni, że elektorat Nawrockiego, wywodzący się też w dużej mierze ze staropisowców, ostatnio ich nazwałam paleokonserwatystami, nie jest jednolity w poglądach na prawo aborcyjne. Ewentualnie moglibyśmy jeszcze założyć, że to był ze strony Nawrockiej ruch typu szachy 5D, bo uznanie, że obecne prawo jest dobre, zakłada akceptację dla wykonywania aborcji z przyczyn psychiatrycznych, na też nie chciała powiedzieć, że się z nim nie zgadza, ale to raczej nie to, to już takie, wiecie, moje gdybania. W końcu też może być po prostu tak, że Nawrocka nie chciała tym wywiadem zrobić swojemu mężowi krzywdy. Chciała tego wywiadu udzielić, ale jednocześnie nie chciała, zwłaszcza na początku pierwszej kadencji, pokazywać, że ma inne zdanie, no niż nawet nie tyle sam Nawrocki, a całe jego środowisko polityczne. Myślę sobie, że spośród wszystkich pytań, jakich mogła spodziewać się Nawrocka i jej doradcy w tej rozmowie, to o aborcję było no najpewniejsze. Zastanawiałam się, czy milczenie było celowym, zaplanowanym zabiegiem omówionym wcześniej. Nie wiem, ale myślę, że to jest możliwe. I teraz tak, na wszelki wypadek powiem, że oczywiście ja jestem za liberalizacją prawa aborcyjnego, a Karol Nawrocki nie jest moim kandydatem. Jakby... Jako, że jest głową państwa, muszę być delikatna w słowach, ale nie uważam go za dobrą osobę, o czym mówiłam już w tym podcaście. Uważam, że sprawa z panem Jerzym powinna być dyskwalifikująca dla Nawrockiego, który ubiegał się o stanowisko i zdobył stanowisko głowy państwa, a nie jakiegoś podrzędnego urzędnika. Natomiast kibolstwo i praca w klubie są do podciągnięcia pod lor, drogi na szczyt. Ale zachowanie się w taki sposób wobec drugiego człowieka, no już nie. Trochę mnie też żenuje, kiedy jest nazywany batyrem, bo akurat pisanie książki pod pseudonimem to jest naprawdę no najmniejszy problem tutaj, nawet jeżeli tą książką była biografia gangstera. Jak wiecie i widzicie, i o czym już też tu mówiłam, spin-doktorzy kampanii Nawrockiego grali jego podkoloryzowanym, czy raczej poszarzonym, i to porządnie, pochodzeniem klasowym. Antagonizowali go wobec pochodzącego z inteligenckiej rodziny Trzaskowskiego, który, gdyby stosował się do mojej przytaczanej tu już dewizy, własną inteligenckością by się, no, obnosił, zamiast nieudolnie zgrywać takiego w porząsiu chłopka na deskorolce i w czapce z daszkiem. Dowodem na to, że niestety Trzaskowski zyskałby na pogłębianiu tej specyficznej klasowej polaryzacji, jest reakcja jego potencjalnego elektoratu na wywiad z Nawrocką. No bo oto na przykład Grzegorz Kot udostępnił fragment wywiadu z podpisem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Katastrofa. Rozumiecie? Chłop nie dość, że się przypierdolił do kobiety, która urodziła dziecko jako nastolatka, że nie skończyła liceum w trybie dziennym, to jeszcze przypierdolił się o to do kobiety, która później poszła na studia. W oficjalnych źródłach co prawda widzę, że studiowała, a nie że ukończyła studia, ale już na przykład Onet napisał, że jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na UG. Nie wiem, czy pracując w służbie celnej, a później w KAS mogła nie mieć dyplomu. Trochę mnie to też nie obchodzi. Jest też na przykład taki wpis pani Ewy Zamojskiej na Twitterze. Okazuje się, że Marta Nawrocka ma wyższe wykształcenie. Dziwne, bo wypowiada się, jakby miała niepełne podstawowe. Szanowni doradcy, chcecie ją ośmieszyć? Dajcie jej mówić. Jeszcze jedna użytkowniczka pisze tak. O wyemitowanym dzisiaj pseudowywiadzie mam do powiedzenia tylko tyle. Lepiej milczeć i sprawiać wrażenie głupiego, niż mówić i rozwiać wszelkie wątpliwości. M. Twain. Do TVN24 tylko jedno zdanie. Są granice dziennikarstwa, których się przekraczać nie powinno. Gdyby Bater miał na stole ustawę w sprawie likwidacji TVN-u, podpisałby ją bez zająknięcia i bez mrugnięcia okiem, a wy, plując w twarz tym, którzy wychodzili w waszej obronie na ulicę, zapraszacie na rozmowę rezydentkę z pałacu, która nie dość, że nie miała nic mądrego do powiedzenia, to jeszcze udowodniła ludziom, że jest kompletną ignorantką. Wstydźcie się, bo to, w przeciwieństwie do członków PiS-u, jeszcze chyba potraficie. I choćby odrobinę honoru zalecam. Koniec cytatu. Powiedzcie teraz, aj Michalina, jakichś randomowych frustratów cytujesz i będziecie mieli rację, ale dodać muszę, że wywiad w bardzo właściwy dla siebie sposób komentowały też liberalne feministki, z którymi na pewno, gdyby przysiąść do akademickiej rozmowy o historycznych i kulturowych kontekstach dyskryminacji kobiet, miałabym wiele wspólnego. Ale że reprezentuje jednak nurt socjalny czy socjalistyczny, chyba też charakterystyczniejszy dla młodszego pokolenia feministek, no to w wielu obszarach się bardzo mocno rozjeżdżamy. A jak wiadomo, z im bliższych pozycji rozjazd, tym boleśniejszy. Patrz moje hobbystyczne dogryzanie lewicy parlamentarnej. Głośnym, chyba najgłośniejszym w kategorii komentarzy po wywiadzie Echem odbił się felieton Natalii Waloch w wysokich obcasach. Nadmienię od razu, że w Wyborczej pojawił się polemiczny tekst Agnieszki Kublik i mówię o tym dlatego, bo na tym kanale odróżniamy dziennikarzy Wyborczej od innych dziennikarzy Wyborczej oraz koncept Wyborczej od Wyborczej jako namacalnego medium. Niektórzy, zwłaszcza publicyści Wyborczej, ostatni raz widzieli peron dziesiątki stacji temu. Inni dziennikarze robią świetną robotę i przez większość czasu tygiel poglądów obecnych Wyborczej uważam za akceptowalny w ramach debaty publicznej. To, że coś jest głupie, nie znaczy, że masz zatrzymać publikację tego. Zatrzymywać masz te treści, które są szkodliwe lub dawać im przeciwwagę. Szkodliwość jest tutaj naturalnie względna, ale no chciałam przynajmniej zarysować, jak to widzę i dlaczego za bezsensowne uważam w tej sytuacji buldupienie do całej Wyborczej czy wysokich obcasów. Wracając do Natalii Waloch, ogromne emocje wzbudził zasadniczo nawet nie sam jej felieton, a jego nagłówek, brzmiący. Wywiad Nawrockiej w TVN24. Jako feministka rzadko radzę kobietom, by zamilkły, dziś robię wyjątek. Screeny tego nagłówka latały po sieci okraszone niewybrednymi komentarzami i zakładałam, że nikt z krytyków nawet go nie przeczytał, a być może jego treść mogłaby uratować ten bardzo niezręczny tytuł. Pewnie miałam rację, ale tym razem zapoznanie się z treścią ocenianego dzieła niewiele by zmieniło. Znaczy miałam rację z tym, że nie było ono czytane przez krytyków. Felieton jest za paywallem, więc nie mogę wam go zbyt dokładnie streścić. A wiecie, co nie jest za paywallem? Ten odcinek. Dlatego też zapraszam was do dobrowolnego wspierania kanału na YouTube lub na Patronite, żuczki moje, czerwce kaktusowe. Tytuł omawianego felietonu, być może wcale nie zaproponowany w ogóle przez autorkę, mógłby zostać przez nią obroniony intencją stojącą za tą radą, by milczeć. Tą intencją była troska, oczywiście fałszywa. W każdym razie trzeba oddać sprawiedliwie Natalii Waloch, że w samym tekście nie radzi pierwszej damie milczeć tak, jak ktoś skory do przemocy radzi swojej trzymanej na widelcu ofierze, żeby go swoją mową bardziej nie rozjuszyła, tylko jest to taka wizerunkowa rada. Nadal jest to oczywiście głupie i patronizujące. Tekst jednak, wbrew linii obrony publicystki, do której to linii obrony jeszcze przejdę, a zgodnie z zarzutami części krytyków felietonu, jest klasistowski. Klasistowski w taki sposób, w jaki klasistowskie są zwykle wypowiedzi, a więc przynajmniej w jakimś stopniu zawoalowany, pośredni. Przypominam, że klasizm nie wyraża się w mówieniu bogaci good, biedni bad. Tak jak omawiana w poprzednim odcinku ruska propaganda nie wyraża się w mówieniu Rosja good, Europa bad. W felietonie Waloch bardzo chwali Kryńską, a Nawrocki radzi, poza milczeniem, przyjmowanie autentycznej w jej odczuciu pozy dziewczyny z gdańskiego blokowiska. Radzi post factum oczywiście. A rada ta wynika w odczuciu publicystki z tego, że Nawrocka no pcha się na zbyt wysokie progi. Wywiadem w TVN24 potwierdziła przede wszystkim to, co wiele osób przeczuwało, że Pałac Prezydencki to za wysokie progi dla ludzi takich jak państwo Nawrocce, pisze Natalia Waloch i dalej. Pani Nawrockiej nie wyszła jednak w zasadzie żadna wypowiedź. Jej polszczyzna i zdolność wyrażania myśli były tak złe, że mogłabym zacytować dosłownie kilka zdań bez redagowania i poprawek. Reszta była niezgrabna, niegramatyczna, chaotyczna. I jeszcze... Nawrocka prawdopodobnie byłaby w stanie wypaść dużo lepiej, gdyby pozwolono jej być sobą, dziewczyną z gdańskiego blokowiska, która z biegiem okoliczności znalazła się na stanowisku, na które nie jest gotowa, ale ma szczere chęci sprawić się jak najlepiej. Mogłaby wtedy po swojemu, prostymi słowami powiedzieć, co myśli. No i niech będzie tyle z cytatów, żeby mnie nie zdjęli za wyciąganie treści płatnych. Natomiast, pozostaje mimo wszystko polecić wam po prostu zapoznanie się z tym tekstem, jeśli będziecie mieli taką możliwość. W każdym razie padające w tym tekście założenie, że Nawrocka nie była przygotowana do wywiadu, czy że brak odpowiedzi na pytanie o aborcji nie był celowy, jest w moim odczuciu próbą podpierania klasistowskiej tezy o tym, jakoby Nawrocka nie pasowała do salonów. Mam nadzieję, że też zauważacie tutaj próbę w ogóle w całym tym... W tym wszystkim, co do tej pory przytoczyłam od Natalii Waloch, taką próbę formowania tożsamości klasy społecznej, do której pretendować chce autorka. Coś, o czym opowiadałam w eseju o polskim klasizmie. Każdorazowo jednak, gdy zubożała szlachta panicznie poszukuje swojego szlachectwa w wartościach pozamaterialnych, potyka się o własne nogi i utyka w paradoksach. No bo czy brak doświadczenia medialnego wyklucza czyjąś obecność na salonach? Czy pochodzenie z blokowiska jest tutaj problemem? A może brak wykształcenia, które Nawrocka akurat zdaje się mieć? Widzicie, te różnice są aspiracyjne. One nie są, to znaczy to jest bardzo rozmyte. Te osoby pochodzące z bardzo podobnych miejsc klasowych po prostu biją się ze sobą wzajemnie, ale nie będę... wchodzić tutaj głębiej, bo się zupełnie zakręcę, odwołuję do eseju o klasizmie. No, ale na Natalię Waloch wylał się jednak, to też muszę powiedzieć, skoro już dłubię przy tym temacie, absolutnie nieadekwatny ściek, ponieważ cały mój Twitter jest zalany komentarzami na temat jej wyglądu, absurdalne i obrzydliwe. Natalia Waloch tłumaczyła się z tego tekstu w takiej rolce, którą nagrała po tym, jak o felietonie zrobiło się głośno. No i tam zaprzeczyła, jakoby uważała, że osoba z blokowiska nie może zostać prezydentem i zaczęła mówić tu o Lechu Wałęsie jako dobrym przykładzie człowieka z ludu, który może prosty, ale za którym jednak stała jakaś idea, po czym zupełnie sobie zaprzeczyła, mówiąc, że ona w sumie nie wymaga od takiej pary prezydenckiej innego pochodzenia czy zdolności pięknego mówienia, a merytoryki obycia i manier. Brzmi totalnie jak Lech Wałęsa. I jeszcze?
Poprawność polityczna nie polega bynajmniej na tym, że jeśli przed drzwiami opery zaparkuje furmanka, to my mówimy, dzień jak co dzień w zasadzie nic się nie stało. Nie, nie. Ja wcale w tej chwili też nie mówię, że ktoś, kto na co dzień powozi furmanką, nie może iść do opery.
Nie, właśnie to kurwa zasugerowałaś. Co jest? Głos w sprawie zabrały też Manuela Gretkowska i Magdalena Środa i trochę się zastanawiałam, czy cisnąć z nich bekę, bo smutno mi na myśl, że są obszary, w których mam z nimi, znaczy przynajmniej z Środą, bo Gretkowska w mocnym locie chyba jest już od dawna. Z Środą mam na pewno po prostu całe wielkie połacie wspólnych poglądów i mam wiele szacunku dla kobiet, które były zadeklarowanymi feministkami w czasach, kiedy bycie feministką postrzegano jeszcze gorzej niż dziś. No dobra, tyle dupochronu. Przekonaliście mnie, przeczytam wam, co napisały. Dziękuję, moje tożsamości A i B. Środa napisała tak. No to już wiadomo, czym zajmuje się pierwsza dama i przy czym powinna pozostać. Właśnie odwiedziła koło gospodyń wiejskich i wspólnie z paniami haftowała, robiła makatki i gotowała. Oczywiście nie było żadnych pytań o przemoc domową. Na wsi jest ona bardzo duża, nie tylko wobec kobiet, ale i osób starszych. Ani o alkoholizm, ani o sprawność transportu do szkoły miejscowych dzieci, ani o to, czy lokalny ksiądz ich nie wykorzystuje, no bo to nader częste przypadki, więcej ich na prowincji niż w miastach. W Polsce funkcjonuje już wiele nowoczesnych kół gospodyń wiejskich, które nie zajmują się makatkami, tylko poważnymi problemami swoich społeczności. Ale stereotyp gospodyni wiejskiej, która haftuje i przytupuje, jest na tyle silny, że pani prezydentowa może się czuć bezpiecznie. Wybiorą jej miejsca, gdzie stereotyp działa. Koniec cytatu. Mam takie uczucie dzwonienia, ale nie w tym kościele, w którym trzeba. Albo inaczej, że z jednej strony wiedza, w tym też taka akademicka, etnograficzna, ale pewnie i praktyczna, sprawia, że Magdalena Środa wie, jaką funkcję w społecznościach potrafią pełnić koła gospodyń wiejskich. Ale jednocześnie jej tożsamość klasistki, tak jak i te, wiecie, moje diabełki na ramieniu, nie może wytrzymać i musi mimo to wyciągnąć z kapelusza wiejską babę. Bo jest wiejska baba, taka nasza dobra sołtyska koleżanka, a nie to, co to całe LGBT. Ona jakby jest dobra baba wiejska, jest zła baba wiejska, jest kolega gej i jest to całe LGBT. Mam nadzieję, że rozumiecie analogię. Gretkowska z kolei nadała z orbity znacznie dłuższy niż Środa sygnał, więc nie przytaczam wam go całego, a jedynie fragment. Pierdzenie i stepowanie. Marta Naurokiego jest warta. Wstawili ją do scenografii kapiącej złotem, ustrojonej kwieciem, jakby nie było innego kadru z pałacu, tylko kaplica pogrzebowa w Las Vegas. Pięknie się to komponowało z jej hobby, oprócz rodziny lubi poświęcać czas strzelaniu, nie biciu po mordach w ustawkach. Szacun, nadawałaby się na ochroniarkę prawdziwej pary prezydenckiej, Trzaskowskich. Taki inteligencina w samoobronie nikomu w zęby nie przywali. A jeszcze lepiej Ann Applebaum z mężem. On to pewnie nosi jak Ziobro w majtkach nie gnata, ale atomówkę. Marta nie musi publicznie się tłumaczyć ze statku miłości współmałżonka, bo pytania są kastrowane pod jej niepokalany wizerunek. Biel fotela, biel kwiatów. Przedtem ruchadło leśne było wirtualnie poza pałacem, teraz naćpany ruchacz może kręcić chujem żyrandol. Ktoś jednak postanowił ocieplić wizerunek prezydentowej, tylko dlaczego słomą? Próbuję sobie wyobrazić naradę prezydenckich PR-owców. Melania pół filmów o sobie samej zajmuje się kokardą kapelusza i nie umie mówić po amerykańsku. Ty, Marta, jesteś polskojęzyczna. Obciachu nie będzie. Załóż nogę na nogę, żeby wyglądało elegancko. Starczy. To też nie jest jakby ta interpunkcja. Ta interpunkcja jest interpunkcją facebookowo-boomerską. To tak muszę wam obrazowo o tym powiedzieć, ale najbardziej rozpierdala mnie myśl, że taka Gretkowska, ona to pisze i ona nawet nie myśli o sobie, że ona jest jak Masłowska, ona myśli, że ona jest jak Jelinek, jak to pisze, że to jest takie poszarpane, po prostu, wiecie. Powiem, że dalej rzuca klasykami literatury, między innymi Vonnegutem, no bo jak żeby inaczej, w morze nieco dadaicznym i dlatego niezrozumiałym dla prostych ludzi facebookowym felietonie zatytułowanym, przypomnę, Pierdzenie i stepowanie. Tyle o sprawie wywiadu Marty Nawrockiej i dyskusji na jego temat. Przejdę teraz na chwilę do tematu nieco filozoficznego, bo oto użytkownicy największego mentalnego imageboarda powtarzają i szukają odpowiedzi na filozoficzne pytanie, zakrawające o istotę życia, głębsze niż dylemat wagonika, skomplikowańsze niż fizyka kwantowa. Pytanie, czy lepiej iść do klubu go-go, czy zwalić sobie konia do porno. Miałam nie wstawiać tutaj fragmentów z kanału Zero, żeby nie ograniczać sobie szans na monetyzację, ale czuję się bez wyjścia.
Mianowicie, zaczęliśmy się zastanawiać, a raczej ja zadałem takie pytanie najbliższym współpracownikom i poprosiłem o wyjaśnienie, co jest gorsze. Ale tak naprawdę, w sensie jak rozbierzemy to na czynniki pierwsze, na argumenty, jak wnikliwie się nad tym zastanowimy, a nie będziemy myśleć w emocjach i takich kliszach. Co jest gorsze? Pójście do klubu go-go i patrzenie na tancerkę, która wokół rury wywija i na koniec zdejmuje biustonosz i idzie sobie gdzieś tam? Czy gorsze jest oglądanie porno? Na początku wszyscy powiedzieli, nie no, gorsze jest pójście do klubu GoGo. Ale jak zacząłem dopytywać, to się wykruszali. I na koniec z 6 osób, które uważały, że gorsze jest GoGo, została jedna. Odwróciłem wynik tego starcia na 5-1. W końcu 5 osób uznało, że gdyby się nad tym głębiej zastanowić, to faktycznie oglądanie porno jest bardziej nieuczciwe wobec swojego partnera. I zostawiam was z tym przemyśleniem samych. Możecie sami sobie to w głowie rozstrzygnąć, ale analizując naprawdę wszystko, wszystkie plusy i wszystkie minusy.
Nigdy nie byłam i nie będę w posiadaniu takiej władzy i fortuny jak Stanowski. Przez większość pracy zawodowej zarządzam, ale gdybym próbowała robić ze stanowiska wydawcy stanowisko super wpływowe, to bym srała dużo, dużo wyżej niż mam dupę. I zapamiętajcie to, kiedy jakiś gównomenadżer, którego pracy na co dzień nie obserwujecie, będzie stroszył przy was piórka. Nawet jako redaktor naczelna w kołchozie, którego nazwy nie wolno wymawiać, nie miałam właściwie żadnej mocy sprawczej, a moje zadania ograniczały się do chronienia swojej załogi przed kretyńskimi i nieludzkimi pomysłami zarządu oraz naprawiania jego błędów. Natomiast gdybym miała władzę taką, jaką ma Stanowski, a więc była realnym pracodawcą i to tak potężnym pracodawcą, jestem prawie pewna, że ważyłabym każde słowo, jakie wypowiadam do swoich podwładnych. Też nigdy nie byłabym na takiej pozycji, to swoją drogą. Z drugiej strony wierzę, że wszyscy się tam bardzo lubią w tym kanale Zero. Póki co mówi się w branży, że warunki pracy u Stanowskiego są dobre, więc no to raczej nie była sytuacja, w której Janusz Pol podchodzi do młodych pracowników na umowie śmieciowej będących i zadaje krępujące pytania. Myślę, że ta sytuacja mogła być w porządku tak interpersonalnie, ale po prostu to nie zmienia faktu, że jest głupia i żenująca, bo to głupie i żenujące zadać takie pytanie pracownikom czy współpracownikom, a potem chwalić się, że udało się przekonać większość z nich, że ja pierdolę, gorzej zwalić konia do porno niż iść do klubu GoGo. Dobra, kurwa, teraz coś miłego, czerwczyki. Gram w grę sobie i chciałam wam ją polecić, bo dawno nic nie mówiłam o giereczkach. Giereczka ta to kolejny dowód na niesłuszność reform, które doprowadziły do wyprowadzenia dzieci z kopalń. Co prawda dzieckiem już nie jestem, a przynajmniej fizycznie, ale i tak kopanie sobie w wirtualnej kopalni sprawia mi radość, powiedział każdy kryptobro. Gra, o której mówię, to Hightail i nie dowiedziałabym się o jej istnieniu, gdyby nie Julka Serafinę, która nagrała o tej grze film na kanał To Znowu Oni, który też to, ten film zostawiam w opisie, bo Julka mówi tam o mechanikach tej gry i historii powstawania bardzo, bardzo dokładnie. Jest to taki jakby Minecraft, po bożemu zmodowany, w bardzo wczesnym dostępie. Granie w tę grę uruchomiło ostatni powstrzymujący mnie przed ostatecznym załamaniem nerwowym, rozpalony do czerwoności segment mojego mózgu, odpowiedzialny za nostalgię i pamięć o czasie niesłusznie wyidealizowanym, bo najdłużej grałam w Minecrafta w gimnazjum. Później dosłownie kilka razy sporadycznie weszłam na serwer do znajomych czy coś. I nie wiem, czy kojarzycie takie TikToki bardzo śmieszne, typu ja za dzieciaka w Simsach bez żadnego powodu i na tym TikToku ktoś buduje taki absurdalnie wielki kwadratowy dom zajmujący całą parcelę, wypełniony zupełnie randomowymi, fajnie wyglądającymi Frutiger Aero i Vaporwave rzeczami, typu wodne kanapy, obok marmurowa rzeźba i jeszcze sad, bad, iconic, skóra tygrysa czy niedźwiedzia, albo dywan kwiat. No i ja tak wspominam wczesne lata grania w Minecraft w takim guście. Moim celem było zbudowanie domu z kolorowej wełny, albo wielkiego kloca ze złota, albo zrobienie wszystkiego z diamentów. Jest to wszystko jeszcze śmieszniejsze, jak myślę o tym, że Minecraft jest grą kojarzoną z dosłownie Gen Alpha, podczas gdy ja 15 lat temu, zaczynając grać w Minecrafta, wiedziałam, że gram w grę, która no już trochę lat ma. Ale nie o Minecrafcie dziś, o Hightail. Hightail przypomina Minecrafta przede wszystkim graficznie. Zasadniczo myślę, że gry typu Minecraft można by, naciągając, uznać za gatunek. Minecraft lajki. Zapamiętajcie tę zbitkę i nie zapomnijcie, że to ja jej użyłam. Być może nieświadomie lata po kimś innym. Nieważne. Nie wiem, ile zmieniło się w Minecrafcie przez ostatnie 15 lat, pewnie dużo, ale co istotnie ma odróżniać od niego Hytale, to fabuła i elementy RPG. Póki co jeszcze ich nie ma, bo jak mówiłam, to jest bardzo early access, ale same opcje sandboxowe i survivalowe dają mi świetną zabawę już teraz. Cieszę się też, że zakupu dokonałam no nie później, a teraz, bo mam skrajnie nieelastyczny mózg i nowe gry często mnie przeciążają ilością kontentu i no progiem wejścia. Tutaj będę sobie mogła na spokojnie podążać za nowymi aktualizacjami. Nie, naprawdę, mam nieelastyczny umysł. Wiem, że nasze mózgi opierają się przed zużywaniem energii na uczenie się nowych rozwiązań, ale u mnie to bywa skrajne. No, także polecam dla was tę grę. Nie namawiajcie mnie w razie czego zbyt intensywnie do dołączenia do jakichś serwerów czy coś, jeżeli już też w nią gracie, bo jestem mega introwertykiem gierkowym. I w ogóle, serio, jedną z największych radości w moim życiu, niezależnie od tego, ile mam różnych możliwości, przywilejów, pieniędzy, bliskich, jest no tak popiwniczyć przy jakiejś grze, którą można oznaczyć tagiem cozy. Przy przebodźcowaniu, które ochoczo sobie funduje, spędzanie czasu na kopaniu sobie klocków w kopalni, to jest najwyższy rodzaj self-care'u, na jaki mogę sobie pozwolić. A więc polecam tę grę widzowie, za nami też Dzień Kota i z tej okazji składam wam najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję, że jesteście i całuję w samo serce. Buziaki.